Rozmowa dnia. Zaprasza Magda Jasińska.
I nasz gość, marszałek Sejmu, pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Witam.
Witam, dzień dobry.
Szef NIK Krzysztof Kwiatkowski miał wpływać na wyniki konkursów na dyrektora i wicedyrektora oddziałów w Łodzi i Rzeszowie NIK oraz na rozstrzygnięcie konkursu na wicedyrektora Departamentu Środowiska NIK. I katowicka prokuratura w tej chwili na podstawie materiałów CBA skierowała odpowiedni wniosek do prokuratury generalnej. Można powiedzieć, że znowu Platforma ma problem ze swoim człowiekiem. Bo jednak Krzysztof Kwiatkowski jest postrzegany jako człowiek Platformy Obywatelskiej.
Na razie jest, prawdopodobnie będzie wniosek prokuratury. Ten wniosek będzie rozpatrzony bardzo szybko, zgodnie z procedurami przez Sejm. Z tego co wiem, pan Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że natychmiast, jeżeli będzie wniosek o uchylenie jego immunitetu, sam złoży swój immunitet. Mam nadzieję, że ta sprawa wyjaśniona. Na pewno to nie jest sprawa przyjemna, ale to on musi z tego się rozliczyć i te sprawy wyjaśnić.
Liczy pani, że jak zapowiedział pan prezes Kwiatkowski, tak w momencie, kiedy wpłynie taki wniosek?
Ja wierzę, że skoro publicznie ogłosił, że to robi, ja też od niego dostałam takie zapewnienie, więc wierzę, że tego dotrzyma. Zresztą przekazał wszystkie sprawy swoim zastępcom, więc mam nadzieję, że ta sprawa zostanie dla niego wyjaśniona po myśli.
W tej samej sprawie pojawia się nazwisko posła Jana Burego. Na razie nie mamy żadnej informacji.
Nie mam żadnej, ale też mam nadzieję, że zachowa się tak, jak powinien się zachować poseł w takiej sytuacji, czyli jak najszybciej złożyć immunitet, żeby pozwolić prokuraturze tę sprawę wyjaśnić jak najszybciej, bo to jest w jego interesie bardzo ważne.
Też słyszymy, że ta sprawa jest rozwojowa, dynamiczna, że obejmuje też inne osoby.
Ale słyszymy, więc poczekajmy na wyniki śledztwa i wnioski prokuratury, bo rzeczywiście spekuluje się coraz więcej i podejrzewam, że na pewno będą jeszcze jakieś inne wnioski, ale my w tej chwili mamy za małą wiedzę, więc poczekajmy na wyjaśnienia prokuratury.
Zna pani Krzysztofa Kwiatkowskiego? Czy zdziwiła pani panią ta informacja wczoraj?
No przyznam, że zaskoczyła mnie trochę, bo znam go raczej jako takiego bardzo sumiennego i bardzo, był ministrem sprawiedliwości. NIK to osoba, do której się ma bardzo duże zaufanie, aby pełniła tę funkcję, więc byłam bardzo zaskoczona.
Pani marszałek, będzie referendum 6 września, ale mało prawdopodobne, żeby było drugie referendum 25 października, bowiem komisje senackie rekomendują odrzucenie wniosku prezydenta Andrzeja Dudy.
No prawdopodobnie tak będzie, skoro komisje podjęły w Senacie taką rekomendację, bo podejrzewam, że na posiedzeniu plenarnym także będzie odrzucony wniosek o zrobienie tego referendum. Wydaje mi się, że to słuszna decyzja, dlatego że nie możemy psuć demokracji. Mamy 25 wybory parlamentarne, powinniśmy się skupić na tych wyborach. A te pytania są po pierwsze nieprecyzyjne, wcale nie oddają tych pytań, które były zawarte w tych wnioskach obywatelskich, bo tematy tych wniosków były trochę inne niż pytania zawarte, proponowane do referendum. I tak naprawdę to są te pytania, to są te zapowiedzi, które obiecywał pan prezydent Duda, że to zrealizuje, kiedy zostanie prezydentem. Więc jeżeli chce to realizować, ma prawo tworzenia ustaw i zgłaszania tego do parlamentu.
Czy gdyby ten wniosek dotyczył innego terminu wówczas państwu?
A czy ja uważam, że naprawdę przekraczamy niebezpieczną granicę, bo zaczynamy zadawać coraz bardziej szczegółowe pytania. A nie zawsze nawet większościowa odpowiedź pozytywna na pytanie to jest dobre rozwiązanie. Wyobraźmy sobie, a jest coraz większa dyskusja na ten temat, czy rodzice powinni szczepić dzieci. Jest taka dyskusja. I jeżeli większość rodziców powie, że nie chce szczepić tych dzieci, czy my możemy na to pozwolić, żeby rozprzestrzeniały się choroby, żeby życie dzieci było narażane na niebezpieczeństwo, żeby był powrót pewnych chorób? No, są pytania, które nie mogą być rozstrzygane w referendum.
Ale może jednak to rodzice powinni decydować, czy dziecko posyłać w wieku 6 lat.
A dlaczego rodzice nie mają decydować, czy posyłać dziecko w wieku 8, 9 czy 10 lat? No dlaczego? No, jaka jest różnica między 7 a 8? Ważne jest, po co jest ta ustawa? Po to, że obserwując rozwój naszych dzieci w Polsce, obserwując to, co dzieje się w innych krajach europejskich, rozwój dzieci jest trochę inny. Dzieci są dużo bardziej dojrzałe intelektualnie w tej chwili, więc szkoda zamykać im te szanse i szkoda, żeby nasze dzieci nie mogły być lepsze od dzieci w Europie, a są zdolniejsze.
Do pytania z referendum 6 września też można mieć zastrzeżenia.
To prawda, to też nie są zbyt precyzyjne pytania, tym bardziej, że jedno pytanie jest już nieaktualne, tak bo jest. Sejm przyjął dotyczący ustawę
podatników.
Jest pytanie dotyczące finansowania partii politycznych, bardzo szerokie, bo ja wolałabym, żeby te pytania określały, w jakim kierunku to by miało być, czego obywatele oczekują.
Czy zrezygnować z finansowania na przykład?
W taki, nie inny sposób, jak to rozwiązać. I jest pytanie o jednomandatowe okręgi wyborcze. To prawda, tylko są różne sposoby rozwiązania tego. Może być system mieszany, może być system... I to pytanie to jest właściwie taka jakby tylko opinia, tak, co dalej. I wydaje mi się, że przed ogłaszaniem referendum powinniśmy najpierw robić akcję informacyjną, żeby ludzie wiedzieli tak naprawdę, jakie pytania chcę mi zadać. Wolałabym, żebyśmy do instytucji referendum podchodzili w inny sposób, tak jak robiliśmy to do tej pory, czyli z pytania najważniejsze dla naszego kraju, dla Polski, pytania dotyczące tego, jak będzie Polska funkcjonowała. Takim przykładem jest pytanie dotyczące wejścia do Unii Europejskiej. To było jedno z ważniejszych pytań, jakie zadano obywatelom, żeby mogli się powiedzieć. I takie referenda mają sens.
Czyli niedobrze się stało, że mamy
moim zdaniem
referendum
nie.
6 również września.
Ja uważam, że te referenda nie spełniają, nie dadzą odpowiedzi i nie zwiążą obywatela, nie dadzą jasnych i precyzyjnych odpowiedzi.
Czyli właściwie jest pani takiego samego zdania jak
ja się zgadzam profesor z
profesorem Andrzej Sol.
Zgadzam się tutaj w 100% z panem profesorem.
To wyjaśnijmy może słuchaczom, bo to jest chyba też ważne, czy jeżeli referendum jest ważne, czyli przekroczy ogólnokrajowe referendum 50% frekwencji, czy wynik tego referendum jest wiążący dla posłów, to znaczy, że oni już wtedy muszą ustanowić takie, a nie inne prawo.
Powinni przygotowywać takie prawo, ale nie znaczy, że to prawo zostanie skonstruowane tak, jak życzą sobie obywatele odpowiadając na to pytanie. Nie znaczy, że to zostanie przyjęte przez cały parlament. Więc to jest dla parlamentu raczej w takiej formie wskazówka.
Czyli myślę, że to wielu słuchaczy pewnie zdziwi, że jeżeli nawet pójdą do referendum, to...
Ale jest to wskazówka, jeżeli poważnie traktuje się obywateli, to powinna być wskazówka, którą powinno chcieć się wykonać.
Panie Marszałek, wszystko wskazuje na to, że Platforma Obywatelska w Senacie spróbuje naprawić to, co przegłosowano w Sejmie. Chodzi o ustawę o pomocy frankowiczom. Powiedzmy, że koszty przewalutowania tych kredytów zgodnie z tym pierwotnym państwa zamierzeniem miały być rozłożone po połowie. Jednak została przegłosowana poprawka SLD, która...
rozwala cały system tak naprawdę i
powiedzmy,
niszczy.
Powiedzmy, że miała wziąć, że banki miały wziąć na siebie 90% kosztów.
To nawet nie to, ta poprawka niszczy system funkcjonowania i jest, może nawet zachwiać budżetem naszego państwa, bo to ograniczy wpływy z podatków, które banki wpłacają z CIT-u. To jest bardzo populistyczna poprawka. Rzeczywiście w okresie przedwyborczym czasami takie wpadki parlamentu się zdarzają. Dobrze, że Senat jest w stanie to naprawić. Mam nadzieję, że tutaj Sejm doprowadzi tę ustawę do takiej formy, że będzie dobra dla frankowiczów i bezpieczna
czyli
dla systemu banku.
Tak?
Poza tym przygotowywana jest poprawka, która ma tak naprawdę pomóc osobom, niezależnie od tego, w jakiej formule wzięli kredyty, czy we frankach, czy w euro, czy w złotych, które znalazły się w trudnej sytuacji, bo wydaje mi się, że taka ustawa byłaby potrzebna, żeby dać szansę osobom. Przecież to niezależnie w jakiej walucie bierze się kredyt, czasami są sytuacje losowe, brak pracy, gdzie choroba, która utrudnia spłacanie kredytu.
SLD już mówi, że zgłosi poprawkę z powrotem w Sejmie.
Znaczy, ale to jest brak odpowiedzialności. To naprawdę posłowie głosując biorą odpowiedzialność. Ja wiem, że czasami robimy ustawy niedoskonałe, ale nie możemy rozbijać systemu tylko dlatego, że chcemy powiedzieć komuś, że jesteśmy lepsi, bardziej łaskawi.
Ustawa o powiecie metropolitalnym.
Tak, prace nad tą ustawą rzeczywiście są już, można powiedzieć, na ostatnim etapie. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jest szansa, że w tej kadencji ta ustawa zostanie przyjęta.
Trzy posiedzenia Sejmu.
Trzy posiedzenia, ale już z tego, co wiem, komisje zakończyły pracę. Także to już podkomisja chyba teraz komisja, ale i te prace idą. Także tutaj nie ma chyba specjalnych zagrożeń.
Chociaż już zapowiadają posłowie z Torunia, że będą wnosili poprawki do tej ustawy, co może jednak...
Znaczy cały czas pracują. To nie jest tak, że te prace trwają. Zobaczymy, jak to będzie, ale ta ustawa toczy się, tak? To od od posłów, od wątpliwości, bo to nie dotyczy tylko Toruń, Bydgoszcz, to dotyczy aglomeracji śląskiej, dotyczy kilku innych regionów Polski i wszędzie są za i przeciw i to trzeba bardzo dobrze wyważyć tak, żeby dać szansę tym regionom lepszego rozwoju.
Potrzebna nam w ogóle jest ta ustawa, bo ja mam takie wrażenie, że jednak przeleżała przez dłuższy czas w biurku.
To znaczy powiem tak, w pewnych sytuacjach na pewno pomaga przy rozwiązaniach komunikacyjnych, edukacyjnych. Czasami można połączyć wspólne działania, dając lepszą ofertę, mądrzej wydając pieniądze, tak? Bo ja wiem, że zawsze pomiędzy regionami, miastami jest konkurencja i to bardzo dobrze, bo to pozwala pokazać, że bardzo się różnimy, ale czasami dobrze razem coś zrobić wspólnie, zapominając o tym, że jesteśmy w trochę innych miastach.
Chociaż te miasta, które nie wejdą w skład metropolii, już w tej chwili sygnalizują, że boją się, że zostaną zostawione same sobie.
No więc sama pani widzi, ta ustawa budzi wiele emocji, w każdym razie prace nad nią trwają i od posłów będzie zależało, jak ta sprawa się zakończy, ale wiem, że do wielu ustaleń, do wielu kompromisów przy tworzeniu tej ustawy doszło.
3 posiedzenia Sejmu do końca kadencji. Jakby miała pani tak krótko podsumować tę kadencję Sejmu, co się udało?
Bardzo dużo udało się zrobić w sprawie polityki społecznej, polityki prorodzinnej. To naprawdę w żadnej kadencji Sejmu tyle rozwiązań nieprzyjętych, takich pakietów właściwie całościowych, bo i urlopy rodzicielskie wydłużone, wsparcie finansowe, rozwój przedszkoli, żłobków.
Ale są też i takie ustawy, których się co kadencję nie udaje przegłosować, chociażby dotyczące związków partnerskich.
No ale in vitro udało nam się po 8, prawie po 9 latach zrobić. Długich dyskusji, długich debat. Ja sądzę, że związki partnerskie to jest czas dyskusji na przyszłą kadencję. W tej rozmawiano na ten temat bardzo dużo, obalono parę mitów. Może potrzeba, żeby ta dyskusja nie tylko wewnątrz parlamentu, ale w naszym społeczeństwie była trochę większa, żebyśmy wyjaśnili sobie pewne sprawy, wtedy łatwiej tworzyć ustawy.
Jak się podoba pani region?
Bardzo. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Ja pamiętam Bydgoszcz sprzed wielu, wielu, wielu lat. Rzeczywiście byłam tutaj 3 czy 4 lata temu i jechałam zachwycona.
Ponownie, tak?
Byłam zachwycona, tak, bo ja byłam 30 par lat temu i potem byłam zachwycona. To było zupełnie inne miasto. Ale teraz po tych 3 latach widzę, że tutaj widzę ten postęp, te zmiany gołym okiem. No, naprawdę jestem pod bardzo dużym wrażeniem, bo to jest po prostu piękny region, piękne miasta, przyroda. I jedna rzecz niezwykła, tu jest bardzo dużo aktywnych i niezwykłych ludzi. To jest taki potencjał chyba, o którym mało mówimy, ale jeżeli się tak pojeździ po tych mniejszych ośrodkach, są ludzie, którzy robią rzeczy niezwykłe, którym chce się to robić.
Mieszkańcy Warszawy z reguły właśnie postrzegają, jeżeli nie są, czy w Bydgoszczy, no znają Toruń najczęściej i tak na tej szali stawiając zawsze mówią piękny Toruń i brzydka Bydgoszcz.
A to widocznie nie byli Bydgoszczy. Naprawdę Bydgoszcz jest bardzo pięknym i mam takie wrażenie, że to jest przyjazne miasto dla ludzi. Ma taki ludzki wymiar, że gdybym tu mieszkała, to chyba czułabym się tu bardzo dobrze.
To zapraszamy. Marszałek Sejmu, pani Małgorzata Kidawa-Błońska, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.